Duchu Święty, przyjdź, prowadź nas, bądź naszym światłem, bądź naszym przewodnikiem, bądź tym, za którym będziemy podążać tu, teraz, w naszej przyszłości, po drogach naszego życia. Amen. Niech tak się stanie. Serdecznie zapraszam do wspólnego rozważania poszczególnych prawd katechizmu Kościoła katolickiego. Celebracja misterium chrześcijańskiego to przedmiot naszego spotkania. Jesteśmy pośród siedmiu sakramentów Kościoła, sakrament pokuty i pojednania. Dzisiaj punkty 9 i 10, mianowicie skutki sakramentu pokuty oraz odpusty. Tym rzeczywistością chcemy poświęcić czas naszego wspólnego rozważania. W bardzo przystępny sposób przedstawia sakrament pokuty i pojednania pierwszy kanon dotyczący tego zagadnienia zawarty w kodeksie prawa kanonicznego. Warto od tego wyjść. To zawsze porządkuje, to zawsze też nadaje pewnego rodzaju kierunek. Jego treść jest następująca. W sakramencie pokuty wierni, wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażają za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tego szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę. To kanon 958 Kodeksu Prawa Kanonicznego. W tym miejscu zwróćmy uwagę, iż sakrament pokuty i pojednania, podobnie jak i inne, przede wszystkim jest spotkaniem z Bogiem. To spotkanie z Bogiem ma swój zasadniczy cel, jakim jest odpuszczenie grzechów. Mamy świadomość, że sakramenty spotykamy w Kościele, są to odpuszczenie grzechów, stąd to odpuszczenie grzechów dokonuje się również tylko i wyłącznie w Kościele. Grzesznik dzięki łasce miłosiernego Boga, wchodząc na drogę pokuty, wraca do Ojca, który pierwszy nas umiłował, do Chrystusa, który wydał samego siebie za nas i do Ducha Świętego, który obficie został na nas wylany. Dzięki niezbadanej i łaskawej tajemnicy zrządzenia Bożego ludzie są z sobą połączeni nadprzyrodzoną więzią. W związku z tym grzech jednego szkodzi zarazem wszystkim. Podobnie jak świętość jednego staje się dobrodziejstwem dla pozostałych. I to spójrzmy nawet w naszych takich codziennych relacjach, spotkaniach, kiedy widzimy, że drugi człowiek gdzieś właśnie coś go trapi. I to nie tyle rzeczywistość jakiegoś doświadczenia, jakiegoś problemu, ale również ta rzeczywistość duchowa. Widzimy, że ten człowiek nie ma tej radości, nie ma tego pokoju w sobie, bo między innymi niejednokrotnie może być to właśnie związane z tą sprawą nieuporządkowanych pewnych relacji do Pana Boga, do drugiego człowieka, po prostu z obecnością grzechu ciężkiego, śmiertelnego. I to doskonale można zaobserwować pośród nas, w naszych codziennych relacjach. Podobnie właśnie ten pokój, który emanuje, który jest naszym udziałem po sakramencie pokuty i pojednania, który rozlewa się następnie na nasze relacje w domu rodzinnym, w sąsiedztwie. To jakże ważna sprawa, która gdzieś jest czasem pomijana, że to tylko moja sprawa. No, nie jest tak. Jesteśmy jak system naczyń powiązanych, które na siebie w jakimś sensie też wpływają, działują. Zwróćmy również i na to uwagę. Z tej racji sakrament pokuty pojednania niesie z sobą również pojednanie z Bogiem, pojednanie z bliźnim, którym grzech zawsze wyrządza szkodę. Powrót do przyjaźni z Bogiem, która na skutek grzechu została utracona, rodzi się z łaski miłosiernego Boga, który troszczy się o zbawienie każdego człowieka. Natomiast sama droga powrotu do Niego, a więc nawrócenie wraz z żalem, zakłada ból, a także odwrócenie się od popełnianych grzechów i mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłości. Nawrócenie obejmuje więc zarówno przeszłość, jak i przyszłość. A jego źródłem jest nadzieja na Boże miłosierdzie. Sakrament pokuty prowadzi do bardzo istotnych zmian w życiu nawróconego. Jako duchowe skutki można wyliczyć za katechizmem Kościoła katolickiego następujące: pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę, pojednanie z Kościołem, darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne, darowanie przynajmniej częściowe kar doczesnych będących skutkiem grzechu, pokój i pogona sumienia oraz pociecha duchowa, wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin. Sakrament pokuty, będący spotkaniem z miłosiernym Bogiem, który odpuszcza grzechy, jedna z Kościołem, prowadzi tym samym do istotnych przemian duchowych, otwierających perspektywę zbawczą nawróconemu chrześcijaninowi. To kilka słów na temat skutków sakramentu pokuty i pojednania. To punkty od 1468 do 1470. Te kilka punktów właśnie w katechizmie wspomina na temat skutków sakramentu pokuty i pojednania. Więź z Bogiem, naprawa relacji z drugim człowiekiem, pokój w sercu, radość płynąca od Ducha Świętego. To może, czy może być coś wspanialszego? Zwróćmy na to uwagę. Nie przystępując do tego sakramentu, jak wiele tracimy w przestrzeni tu i teraz, ale przede wszystkim w perspektywie wieczności. I na tej drodze do tej perspektywy wieczności również niezmiernie pomocną sprawą są odpusty, o których mówi katechizm w dalszej części. Czym jest odpust? Na pewno nie jest pozwoleniem na popełnianie grzechów, ale odpuszczeniem kary za nienależnej. W katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1471 czytamy: odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy. Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną za grzech. Każdy grzech, nawet powszechni. Ponadto wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną za grzechy. Obydwie kary nie mogą być pojmowane jako rodzaj zemsty, którą Pan Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Czytamy w katechizmie w punkcie 1472. Na tej samej zasadzie ból brzucha jest naturalnym skutkiem przejedzenia, a złamanie ręki jest wynikiem upadku. To jest pewnego rodzaju logiczny ciąg konsekwencji. Spójrzmy na teologię odpustów. Pojednanie grzesznika z Panem Bogiem, z Kościołem, dokonuje się przez sakrament pokuty, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła No, czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona, w sakramencie pojednania pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić. Spójrzmy również na nasze takie relacje codzienne. Również, kiedy popełnimy jakiś czyn, jakiś zło, no to właśnie. Z jednej strony, chociażby w relacjach w domu, prawda? To rodzice wybaczają swoim dzieciom, bo je bardzo kochają, ale też i dla pewnego rodzaju nauki rodzice też pomagają dzieciom w tym, żeby dalej w taką rzeczywistość się nie wkraczały. Stosując pewnego rodzaju właśnie takie czy inne środki, które mają dopomóc, że słuchaj, no popełniłeś pewne zło, to teraz no musisz to naprawić. Słowo przepraszam, skrucha, to jest jedna rzeczywistość, no ale teraz właśnie pewnego rodzaju też z twojej strony wysiłek, aby tą rzeczywistość, którą dokonałeś, jakoś zniwelować, zadośćuczynić. Kara za popełniony grzech to z jednej strony pokuta naznaczona przez spowiednika oraz własne praktyki pokutne, które składają się na zadośćuczynienie za wyrządzone zło. Z drugiej strony to naturalne skutki grzechu, które Pan Bóg na podstawie praw przyrody przywiązał do pewnych grzesznych czynów. Na przykład marskość wątroby przy grzechu pijaństwa. Jednak łatwo można zauważyć, że dzisiejszy sakrament pojednania, uwalniając penitenta z winy grzechu, nie zawsze stosuje pokutę umożliwiającą w pełni uwolnić od kary. Dlatego kara pozostająca po odpuszczeniu winy, która jest przynależna za ten grzech, musi być odpokutowana. Jak to mówiliśmy, albo w tym życiu przez uczynki miłosierdzia, albo w przyszłym życiu przez odpokutowanie kar czyśćcowych. W związku z tym Kościół wyszedł także z pomocą pokutującym grzesznikom poprzez naukę o odpustach. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzonej już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi warunkami, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzech uwalnia w części czy w całości. Odpust, czy to cząstkowy, czy zupełny, ma być zawsze ofiarowany za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Mogą one w ten sposób być ofiarowane za kogoś zmarłego. Czy możemy za siebie? Jak najbardziej. A czy możemy na przykład ofiarować za kogoś? Tutaj nie. Albo za zmarłego, albo za siebie. Odpust opierają się na dwóch prawdach Kościoła katolickiego. Świętych obcowaniu i skarbcu zasług Chrystusa. Prawda o świętych obcowaniu oznacza wspólnotę wiernych, którzy tworzą jeden Kościół, czyli jedno mistyczne ciało, którego głową jest Jezus Chrystus. Członkami mistycznego ciała, czyli Kościoła, są zarówno święci, którzy już osiągnęli swój cel i cieszą się oglądaniem Pana Boga twarzą w twarz, stanowiąc Kościół triumfujący, jak również ci wszyscy, którzy jeszcze w czyśćcu dopełniają karę za swoje grzechy odpuszczone co do winy, tworząc Kościół cierpiące. My wszyscy wierni na tej ziemi tworzymy Kościół pielgrzymujący. Z jednej strony możemy doświadczać pomocy od świętych, z drugiej strony jesteśmy zobowiązani do pomocy duchowej naszym braciom, którzy poprzedzili nas i cierpią w czyjstwie. Prawda o skarbcu zasług Chrystusa i świętych jest mocno związana z historią zbawienia. Człowiek poprzez grzech zaciągnął dług względem Bożej sprawiedliwości i sam poprzez własne uczynki zasługujące nigdy nie zdołałby dostatecznie spłacić tego długu. Przyszedł więc na świat Jezus Chrystus, który zadośćuczynił za nas, ofiarując siebie samego swojemu Ojcu. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. W Kościele są dwa rodzaje odpustów. Zupełne i częściowe. To, czy dany odpust jest zupełny, czy nie, zależy od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części, czy w całości. Przez odpust zupełny rozumiemy odpuszczenie wszystkich kar doczesnych, na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy, odpuszczone już co do winy. Osobę, która uzyskała odpust zupełny, można porównać się z dorosłym, który dopiero po co otrzymał sakrament Chrztu Świętego. Dlatego gdyby ktoś bezpośrednio po uzyskaniu odpustu zupełnego zmarł, wierzymy, iż bez czyśćca dostałby się do nieba. Odpust zupełny wierny może uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Wyjątek stanowi odpust zupełny w godzinie śmierci, który wierny może uzyskać, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Kościół, widząc wielkie dobro duchowe w odpustach, daje wiernym możliwość przystępowania do tych odpustów w jakże różnych okolicznościach. Można ten odpust uzyskać poprzez chociażby adorację Najświętszego Sakramentu, trwającą przynajmniej pół godziny, lub pobożną lekturę Pisma Świętego, trwającą przynajmniej pół godziny, lub pobożne odprawienie drogi krzyżowej, lub wspólne odmówienie różańca w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, lub pobożne odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub w kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowanego w tabernakulum. Spójrzmy, jest wiele codziennych naszych okoliczności, przy których pod warunkami możemy uzyskać odpust zupełny. Zyskując odpust cząstkowy, można otrzymać odpuszczenie tylko pewnej części kar za popełnione grzechy. Natomiast ile dni czyśćcowych gładzi tego rodzaju odpust, tego nie wiemy ani nie jesteśmy w stanie oznaczyć. Jednego można być pewnym, że odpust cząstkowy uzyskany w tym życiu odpuszcza w czyśćcu odpowiadającą mu karę lub część tej kary. Dlatego nowy wykaz odpustów przyjął nowe kryterium odpustu cząstkowego, które określa się poprzez wysiłek i gorliwość, z jaką wierny wykonuje czynność obdarzoną odpustem bez jakiegokolwiek określania dni albo lat. Wierny, który w swoim codziennym życiu będzie częściej podejmował akty obdarzone odpustami cząstkowymi, oprócz wzrostu łaski, zasłuży na większe odpuszczenie kar. Natomiast gdyby podjął czynność obdarzoną odpustem zupełnym, którą można łatwo podzielić, na przykład różaniec, i dla słusznej przyczyny nie mógłby tej czynności wykonać w całości, a tym samym zyskać odpustu zupełnego, może uzyskać odpust cząstkowy proporcjonalny do części pobożnej czynności, którą podjął i wykonał. Wszystkie warunki, jakie musi spełnić wierny, aby uzyskać odpust, można podzielić na ogólne, szczegółowe i związane z danym odpustem. Jeśli chodzi o te warunki ogólne, są najbardziej podstawowymi warunkami, które musi spełnić wierny, zawsze i niezależnie od rodzaju odpustu, zupełnego czy cząstkowego. I tak, aby ktoś mógł być zdolny do zyskania odpustu, musi być ochrzczony, wolny od ekskomuniki, w stanie łaski uświęcającej, przynajmniej pod koniec wykonywania przypisanego dzieła, poddany temu, kto udziela odpustu, musi posiadać przynajmniej ogólną intencję uzyskania odpustu oraz musi wypełnić określoną czynność w wyznaczonym czasie, w sposób pobożny, należyty i przewidziany w nadaniu odpustu. Z kolei warunki szczegółowe należy spełniać zawsze przy wykonywaniu czynności związanych z odpustem zupełnym. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem i zawsze wypełnienia trzech następujących warunków szczegółowych. Spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Jeżeli nie zostaną wypełnione powyższe warunki, wtedy odpust będzie tylko albo aż cząstkowy, bo to i tak jakże wielka łaska, której dostępujemy. Spójrzmy na te poszczególne warunki. Spowiedź sakramentalna. Po spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. To nie jest tak, że ten warunek jest konieczny każdego dnia. Że każdego dnia, kiedy chcę uzyskać odpust, to muszę przystąpić do sakramentu pokuty i do spowiedzi świętej, do sakramentu pokuty i pojednania. Tak nie jest. Po jednej spowiedzi świętej mogę uzyskać wiele odpustów, ponieważ ważne jest to, żebym był w stanie łaski uświęcającej, żebym miał łączność z Panem Bogiem. To zwróćmy uwagę, bo to niejednokrotnie się gdzieś powtarza w naszych pytaniach, czy za każdym razem muszę przystępować do sakramentu pokuty i pojednania. Nie. Nie trzeba. Ważne, żebyśmy byli w stanie łaski uświęcającej. I wolnym od przywiązania do grzechu. O co tutaj chodzi? Również postanawiamy, Panie Boże, postanawiam odrzucić wszelkie grzechy, które mnie dotykają. Wszelkie moje przywiązania, bo widzimy, patrzymy, chociażby czyniąc rachunek sumienia, że w naszym życiu gdzieś ciągną się jak kula u nogi pewne sprawy, które nie pochodzą od Pana Boga. Panie Boże, postanawiam, aby to odciąć, aby do tego nie powracać. Z taką wolnością i bez tego bagażu pragnę stanąć przed Tobą i pragnę taki iść przez moje życie. To wzbudzenie tego postanowienia, rzecz bardzo ważna również i często gdzieś również nie do końca przez nas ujmowana i ten sens właśnie jest uchwycony. Staniecie przed Panem Bogiem w zupełnej wolności, bez tego balastu naszych grzechów, naszego przywiązania do nich. Panie Boże, chcę z tym skończyć. Chcę to pozostawić. Tobie to oddaję. Jezu, Ty się tym zajmij. Ze swojej strony pragnę dołożyć wszelkich starań, aby od tego się uwolnić. I w takiej pokorze, w takiej wolności staję przed Tobą. Komunia święta. Po jednej komunii świętej można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Komunia święta musi mieć miejsce w dniu zyskania odpustu. Tu widzimy to rozróżnienie. Jeśli chodzi o sakrament spowiedzi, pokuty i pojednania, jeden wystarczy. Ważne, żebyśmy byli w stanie łaski uświęcającej. Jeśli chodzi o komunię, to w każdego dnia, do każdego odpustu jest konieczny ten warunek. Modlitwa w intencjach papieża. Po jednej modlitwie w intencjach papieża można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Modlitwa ta musi mieć miejsce w dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem. warunek dotyczący modlitwy w intencjach papieża wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. To też chodzi o to nie tyle, że się modlimy za Ojca Świętego, tylko w Jego intencjach. Ojciec Święty ma konkretne intencje na konkretny miesiąc. W tych intencjach chcemy się modlić. Pozostawia się jednak w jednym swobodę wyboru jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z pobożnością. Sugeruje się właśnie tę modlitwę Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo, ale może być to również zupełnie inna modlitwa. Jeśli chodzi o warunki odpustu cząstkowego, to wystarczy spełnić warunki ogólne i wykonać czynność przypisaną do odpustu. Odpusty zupełne lub cząstkowe zawsze można ofiarować za zmarłych, na sposób tego wstawiennictwa, naszej pomocy zmarłym. Należy przy tym jednak zawsze pamiętać, że zmarłym można i należy przychodzić z pomocą nie tylko przez ofiarowanie w intencji odpustu, ale przede wszystkim przez ofiarę mszy świętej. To jest jakże wielka pomoc zarówno dla nas, jak i właśnie dla zmarłych. Ofiara mszy świętej. Odpusty można i należy ofiarować we własnej intencji, czyli za siebie. Natomiast nikt nie może przekazać osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskał. W życiu każdego wiernego może zaistnieć sytuacja, iż mimo spełnionych warunków odpustu zupełnego lub cząstkowego, nie będzie on mógł go uzyskać. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy wierny jest zobowiązany do wykonywania czynności, której przypisany jest odpust na podstawie prawa lub nakazu, chyba że co innego zostało zastrzeżone w samym nadaniu odpustu. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja wiernego, który podczas sakramentalnej spowiedzi otrzymał pokutę, do której przywiązany jest odpust. Wówczas wypełniając czynność stanowiącą pokutę sakramentalną, obdarzoną także odpustem, wierny może jednocześnie zadośćuczynić pokucie i uzyskać odpust. To jeśli chodzi o te dwie rzeczywistości, które dzisiaj podaje nam katechizm Kościoła katolickiego, skutki sakramentu pokuty oraz odpustem, którym także poświęciliśmy uwagę.